Komisja społeczna podzieliła się na tym
Mikrofonik. Dzień dobry wszystkim Państwu. Witam serdecznie Pana Starostę. Witamy już Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam koleżanki i kolegów. I myślę, że już możemy rozpocząć wspólne posiedzenie komisji. Mamy przed sobą porządek obrad. I myślę, że po kolei, że no właśnie dostajemy już. Myślę, że po kolei rozpoczniemy obrady zgodnie z naszym porządkiem. Pierwszy mamy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu pomocy, domu pomocy społecznej, tak, w Nowogardzie. Mamy przed sobą
Fajnie, proszę Państwa, w 2013 roku sytuacja była taka, że potrzebowaliśmy dla zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez OPS-y nasze powiatowe na naszym terenie funkcjonujące uruchomienia miejsc czasowych, które dawałyby szansę przyjmowania jakoby naszych mieszkańców poza tą długą listą osób oczekujących. I to funkcjonowało, czyli mieliśmy 235 miejsc na pobyt stały i dwa miejsca czasowe. Tam decyzje wydawaliśmy na 3 miesiące, przedłużaliśmy i tak dalej. Sytuacja w międzyczasie uległa zmianie, powstały prywatne domy, w inny sposób zabezpieczany jest pobyt czasowy, a gminy generalnie nie wyrażają w tej chwili już zgody na umieszczanie swoich mieszkańców na pobyt czasowy, obawiając się takiej sytuacji, że któregoś dnia po prostu wystawimy tego mieszkańca, kolokwialnie mówiąc, i będą mieli problem od nowa do ogarnięcia. Stąd propozycja przekształcenia dotychczas funkcjonujących tych miejsc czasowych dwóch miejsca na pobyt stały, czyli mielibyśmy 237 miejsc pobytu stałego, z tym, że te dwie osoby, które aktualnie są na czasówkach, to z mocy prawa przeszłyby na pobyt stały. No i jest prośba, żeby Państwo wyrazili zgodę na wprowadzenie tego rodzaju zmian do obowiązującego statutu.
Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. Nie tak. I bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2017.
Proszę Państwa. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych była obecna pani kierownik WTZ-ów i z informacji od niej przekazanych, ja je puszczam dalej, odbyły się spotkania z przedstawicielami gminy Goleniów i 9 uczestników WTZ-ów nowogardzkich zostało wstępnie zakwalifikowanych do pracy w powstającym zazie w gminie Goleniów. I proszę Państwa, dzięki temu, że ZAS powstaje, no to mamy to szczęście, że będziemy do tych nielicznych powiatów należeli, gdzie nie ma takiej sytuacji, że jak ktoś trafia do WTZ-u, to tak naprawdę ma tam dożywocie. Z mocy prawa, z tym, że to nigdzie nie jest respektowane, bo jest sytuacja jaka jest, do WTZ-u osoba powinna trafiać na czas określony, na okres powiedzmy maksymalnie 3 lat. Przez te 3 lata powinna zostać zrehabilitowana społecznie, przygotowana poprzez pracę grupy takie zajęciowe do pracy jakiejś takiej bardzo prostej i trafiać na zamknięty rynek pracy albo nawet na otwarty. Nikt nie wychodził przez te wszystkie lata z WTZ-u, bo na naszym terenie nie było ani zakładu pracy chronionej, ani ZAZ-u. No teraz się sytuacja ruszy, bo jeżeli 9 uczestników wyjdzie w przyszłym roku, to w to miejsce w końcu będą mogli przyjść nowi uczestnicy i te 30 miejsc, które mamy w WTZ-ach, możliwe, że zabezpieczy potrzeby powiatu, tak? Wczoraj też pani kierownik oświadczyła tutaj publicznie, że środki przekazywane na działalność WTZ-u pokrywają potrzeby. Powiat dofinansowuje w wysokości 10%, tak, corocznie, zgodnie z ustawą. PCPR sprawuje nadzór, ja byłam w ubiegłym roku na kontroli, nie stwierdziliśmy nieprawidłowości. Także wszystko dobrze działa, uczestnicy są rehabilitowani, mają zapewniono i rehabilitację, i rozwijanie jakichś swoich umiejętności. No i przede wszystkim ta rehabilitacja społeczna, tak, pójście do banku, skorzystanie z komunikacji i tak dalej. Także jest wszystko dobrze i oby tak dalej. No, bo ja tak...
Słuchajcie Państwo, wszyscy mamy materiały przed sobą. Myślę, że wszyscy się zapoznali. Jeżeli są jakieś pytania, to w trakcie proszę. To się zgłaszamy. No to... Tak? Dziękuję. To w takim razie proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprawozdania? No, mała tak, dziękuję. Wszyscy jednogłośnie. I kolejny punkt, Pani Dyrektor. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025 za rok 2017. Właśnie.
Proszę Państwa, jak pamiętacie, przynajmniej niektórzy z Państwa, tak naprawdę w powiecie koleniowskim do 2003 roku podejmowane są intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Był realizowany jeden program, a w tej chwili mamy kolejny. Oczywiście zaniedbania są wieloletnie, są olbrzymie, możliwości są ograniczone głównie finansami. W ubiegłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, niestety środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych no, nie zabezpieczyły zgłaszanych tutaj przez osoby niepełnosprawne potrzeb, a wręcz budziły olbrzymie niezadowolenie. Ten program opracowaliśmy w oparciu o dane będące w posiadaniu PCPR-u oraz dane pozyskane z jednostek organizacyjnych plus ze starostwa, z tych podmiotów, które realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Urząd Pracy, głównie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, to jest starostwo. Może te wszystkie sprawozdania, które dzisiaj przedkładamy, one się przenikają, bo to wszystko jest polityka społeczna. Stąd może pytania, bo jak ja... Za dużo szlaków.
Komisja świetnie zapoznana z materiałami, więc pozostaje mi tylko poprosić o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie, jak proszę, pięknie komisja pracuje. Zapoznani. Dobrze, to w takim razie mamy kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017.
Proszę Państwa, ten materiał zawiera generalnie informacje, które pojawiają się w pozostałych sprawozdaniach, ale ja może zwrócę tutaj tylko tak szybciutko uwagę na fakt, że w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy powrót do stanu z 2014 roku, jeżeli chodzi o liczbę dzieci w pieczy zastępczej, liczbę rodzin zastępczych. Generalnie mieliśmy taki lekki przestój przez te dwa lata, obserwowaliśmy spadek umieszczeń, wróciło stare, czyli mamy tak, jak mieliśmy i raczej są małe, kiepskie rokowania, że sytuacja ulegnie jakiejś radykalnej zmianie. W ubiegłym roku 19 nowych rodzin zastępczych zostało w powiecie utworzonych. 26 nowych dzieci trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej. Tak? Zaobserwowaliśmy spadek dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Po prostu mocno respektowany jest zapis ustawowy, że dzieci poniżej 10 roku życia nie są umieszczane w pieczy instytucjonalnej, a jeżeli zdarzy się w wyniku jakiejś interwencji taka sytuacja, to one niezwłocznie mają z instytucji być zabierane do formy rodzinnej. I mieliśmy w tym roku taką sytuację, że późnym wieczorem w trybie interwencyjnym trójka maleńkich dzieci 3, 5, 7 została umieszczona w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej. I za zgodą zarządu, za zaszła konieczność uruchomienia 9 rodzinnego domu dziecka u nas w powiecie. Tamte dzieciątka zostały umieszczone, jest 7 dzieci w tej chwili. Innej opcji nie było. Bo nie było. Te dzieci muszą do rodzinnej trafić, a jeżeli by nie trafiły, no to mówię, tutaj nadzór wojewody szybciutko wkracza i też no, zalecenia, wymuszenia zmiany tej sytuacji, poszukiwanie miejsca na terenie innych powiatów, gdzie jest podobna sytuacja. 33 wychowanków pieczy zastępczej w ubiegłym roku się usamodzielniło. Czyli powiat wypłacił pomoc i na usamodzielnienie, ewentualnie na kontynuowanie nauki, tak, i na zagospodarowanie. 138 dzieci rodziny zastępcze otrzymują świadczenie w wysokości 1000 zł, na 153 w wysokości 660, na 21 dzieci otrzymują rodziny zastępcze dodatkowo zasiłek z tytułu niepełnosprawności dziecka. Niezależnie od tego, wszystkie rodziny otrzymują dodatek wychowawczy 500+. Czyli tak naprawdę rodziny dostają 1500 plus 200, jak dziecko jest niepełnosprawne, albo 660 plus 500 i plus 200, jak dziecko jest niepełnosprawne. No i teraz pieniądze. Proszę Państwa, na finansowanie tylko rodzinnej pieczy zastępczej w ubiegłym roku to było 5 milionów 399 tysięcy. Z tego z budżetu powiatu goleniowskiego 3 miliony 200. Ponad 1 400 000 to jest 500+, które otrzymujemy z budżetu państwa. Z budżetów gmin w ubiegłym roku było 435 128 tysięcy. Gminy płacą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej po 12 roku te umieszczone dzieciaczki, bo na te wcześniej umieszczone nie. W pierwszym roku 10% pobytu, w drugim 30%, w trzecim 50%. Ten zapis ustawowy miał mocno motywować gminy do pracy na rzecz powrotu dzieci do rodziców biologicznych. No ale no, jaka ta praca by duża nie była wkładana, no to w niektórych sytuacjach takiej opcji po prostu nie ma i no, nie ma się co oszukiwać, tak? I teraz jeszcze może, proszę Państwa, w ubiegłym roku też zadziała się taka sytuacja, że funkcjonujący w strukturach PCPR-u Ośrodek Interwencji Kryzysowej z uwagi na fakt, że nie dysponuje miejscami hostelowymi, a aby był ośrodek, muszą być miejsca hostelowe, został przekształcony decyzją zarządu w punkt interwencji kryzysowej i doradztwa specjalistycznego. I w tej chwili mówię, korzystamy, to znaczy tak, zrezygnowaliśmy z tych miejsc, sytuacja wymusiła. Te miejsca hostelowe były przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mostach. Później jak placówka przeprowadziła się do domków, to uległo likwidacji, ale w okresie 4 czy 5 lat, gdy te miejsca hostelowe w Mostach funkcjonowały, to tak naprawdę po naszej stronie, proszę Państwa, były tylko koszty, bo wprawdzie niewielkie pieniądze, ale płaciliśmy za gotowość psychologa do podjęcia pracy o każdej porze, a przez te wszystkie lata zdarzyły się dwie sytuacje. Raz policja dowiezła mamy z trójką dzieci, pani była tylko 2 doby, ponieważ wróciła do męża, ona chciała, mąż po nią przyjechał, miłość kwitła dalej, a za drugim razem była pani, która sprowadziła sobie partnera tam z dzieckiem, więc ona też musiała opuścić hostel, no bo niby z jakiej okazji miała w nim przebywać. Także potrzeb nie było. W tej chwili jest specjalny taki ośrodek w Świnoujściu, finansowany, taki najbliższy nam, finansowany z budżetu państwa, także ani gminy, ani powiat nie ponoszą kosztów żadnych i w sytuacji, gdy takie potrzeby występują, to po prostu tam te osoby są umieszczane. No i mieliśmy oczywiście 2 edycje tego programu dla sprawców przemocy. Ten program jest finansowany z budżetu państwa, wojewoda przekazuje środki. Sporo osób uczestniczy w ubiegłym roku, aż 21 rozpoczęło, 20 ukończyło, monitorujemy. Wiele z tych osób utrzymuje abstynencję, ale mówię, no to też jest jak jest. Raz lepiej, raz gorzej. No i co? Mamy ten nieszczęsny PFRON. No, proszę Państwa, w tym roku też są awantury. osoby niepełnosprawne są strasznie zadowolone. Wszyscy chcieliby na turnus jechać, wszyscy chcieliby, żeby wyremontować mieszkania, dostosować do ich potrzeb. Pieniądze są jakie są. W ramach tych środków, które powiat otrzymuje, no musimy pamiętać, że na same WTZ idzie blisko połowa. Stąd gospodarujemy tym, czym gospodarujemy. Zasady przyznawania dofinansowania są ściśle określone w uchwale zarządu powiatu. Po prostu nie chcemy się spotykać. No, minimalizujemy te sytuacje, żeby się spotkać z zarzutem, że ktoś komuś coś tam po znajomości, także reguły są sztywne. No ale niezadowolenie jest olbrzymie, straszenie nas. No ale takie życie. No ja nie wiem, czy gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o wykaz potrzeb, to te potrzeby są cały czas takie same. My po prostu musimy intensywnie pracować nad pozyskiwaniem nowych kandydatów na rodziców zastępczych, bo nigdy nie jest ich wystarczająca ilość. W tej chwili nie mamy. Musimy mocno inwestować w te istniejące rodzinne formy pieczy zastępczej, bo się wypalają nam niestety też zawodowo. Dzieciaki dorastają już i stwarzają zupełnie inne problemy niż to było na etapie tworzenia tych rodzin. I one potrzebują naprawdę daleko idącego wsparcia. Fajnie się zadziało, że w tym roku realizujemy 3 projekty dofinansowane ze środków unijnych i w ramach wszystkich 3 projektów mamy narzędzia, żeby wspierać nasze rodziny zastępcze i nie tylko rodziny, ale również wychowanków tych rodzin, bo te dzieciaki też potrzebują wsparcia terapeutycznego. Jeżeli są pytania, to proszę, bo ja nie odzieję wyczerpałam.
Rozumiem, że głosujemy tak nad uchwałą w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Proszę bardzo, kto jest za? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I szybciutko przechodzimy do kolejnego punktu. Oddajemy głos. Strategia rozwiązania problemów. Tak. Tak. Wszystko wiem. Proszę Państwa, chyba kolejne to jest strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim.
Była ona przyjęta w 2016 roku. Zawiera ona elementy, o których już tutaj mówiłam. Sprawozdanie zgodnie z zapisem zawartym strategii ma corocznie być przedkładane tutaj Szanownej Radzie. Co niniejszym czynimy. Dane tutaj zawarte pochodzą z PCPR-u oraz z jednostek organizacyjnych powiatów, które realizują zadania uwzględnione w strategii. Według naszej oceny strategia jest realizowana na poziomie, no, jakie umożliwiają finanse, bo generalnie za wszystkim idą pieniądze, no i nie ma co się czarować. Wszystkie jednostki robią to, co do nich należy, realizują cele strategiczne. Jak będzie więcej pieniędzy, to pewnie efekty realizacji strategii będą jeszcze lepsze. Nie wiem, proszę Państwa, proszę pytać, bo mówię, to wszystko się przenika, tak? Dlatego na jednej sesji to wszystko idzie, żeby Państwa nie zanudzać 6 miesięcy pod rząd tymi samymi materiałami.
Tak, pani dyrektor, czy ma tyle materiałów. Proszę bardzo. Tak. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok. Proszę bardzo, kto jest za? Przepraszam, przeczytałam źle tu, a tu mam dobrze. Tak jest, strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przepraszam, za dużo punktów. Jedna pani dyrektor ma. Tak jest. Nie.
Jeszcze szósty.
Teraz był szósty.
Była strategia.
A my patrzymy teraz, który porządek z sesji czy z komisji.
No mówię, teraz ja o szósty punkt.
Aha, no to czyli ja się tutaj poprzestawiałam, przepraszam najmocniej. Dobrze, i teraz mamy jeszcze tak, projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów.
Tak?
No bo pani, ja bym przemawiałam PCPR, a nie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Też omawiałam.
Ja jeden przesunęłam, czwarty z piątym. Tak, dlatego szczałeczkę sobie zrobię. Tak jest. Tak jest. Ocena zasobów, tak? Proszę Państwa, ustawa o pomocy społecznej nakłada na wszystkie samorządy, wszystkich szczebli obowiązek opracowywania oceny zasobów pomocy społecznej w gminach, powiatach, województwach. Strategii... Ocena zawiera informacje dotyczące infrastruktury, kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania własne i zlecone. I do opracowania tej strategii wykorzystano narzędzie elektroniczne w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Jest to narzędzie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Rodziny. Dane zasysane z różnych sprawozdań oraz będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu. Ta forma, to, że takie tabelki, to, że taka czcionka i tak dalej, proszę Państwa, to nie jest od nas zależne. My po prostu uzupełniamy, tylko wprowadzamy i tak to idzie. Ja może bym też nie omawiała, tylko zwróciła Państwa uwagę na finanse. Bo proszę zauważyć, że w roku 2017 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w powiecie wydatkowano 17 353 675 zł. Są to duże pieniądze. Z tym, że 47,26% tego budżetu zostało wydatkowane na prowadzenie i utrzymanie DPS-u w Nowogardzie. I to DPS utrzymuje się z dotacji z budżetu państwa, z odpłatności mieszkańców gmin, także powiat tutaj nie dokłada, no ale do tego koszyka wiadomo, że te pieniądze wpływają. Na finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej 31,11% tego budżetu. I tutaj również finansowanie tego zadania jest z różnych źródeł. Powiat, budżet państwa, gminy, powiaty, jeżeli dzieci są z innych powiatów. Na finansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej 14,46%. Jak Państwo wiedzą, 5 placówek, 62 wychowanków. Finansowanie też tutaj z budżetu powiatu oraz z budżetów powiatów, jeżeli dzieci są spoza naszego powiatu, plus do tego jeszcze gminy są zobowiązane w stosunku do dzieci umieszczonych powyżej 12 roku, czyli po wejściu w życie aktualnie obowiązującej ustawy o wspieraniu. Funkcjonowanie PCPR-u 4,80. Powiatowy zespół do spraw orzekania 1,35 i pozostałe wydatki 1,02. I tak zostały na takie zadania te środki wydatkowane. Obserwujemy wzrost, ale, no, ale to nawet to 500 plus też się przełożyło na to, że wydatki na politykę społeczną w powiecie uległy wzrostowi.
Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2017. To jest za. Wszyscy jednogłośnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. Tak, tyle pracy. I oczywiście jedna osoba ma tyle projektu. Dzień dobry. Bardzo proszę. Do widzenia. Dziękujemy. Mamy teraz sieć szkół. Tak. Witamy panią dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. I pani dyrektor ma dla nas też uchwałę dotyczącą sieci szkół. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, ta uchwała dotyczy wprowadzenia do sieci szkół działających na terenie powiatu goleniowskiego, oczywiście publicznych, wprowadzenia nowej szkoły. Od 1 września będzie to liceum ogólnokształcące imieniem kardynała Chlęda. Szkoła ta powstała w wyniku zmiany zezwolenia, czyli przekształcenia dotychczasowego gimnazjum. Państwo wiedzą, że reforma oświaty wymogła na nas likwidację tego typu szkół. W związku z powyższym to gimnazjum, które obecnie tam funkcjonuje, zostało przekształcone w liceum ogólnokształcące. Dlaczego? Dlatego, że ustawa Prawo oświatowe na to zezwoliła. I my jako organ, jako powiat, który tak jakby zajmuje się szkołami ponadpodstawowymi i ponadgimnazjalnymi, dokonaliśmy zmiany w tym zezwoleniu, które pierwotnie dokonała gmina, i teraz to liceum będzie tak jakby pod naszymi skrzydłami. Co to znaczy? Będziemy tę szkołę dotować, bo jest to szkoła publiczna, ale prowadzona przez osobę prawną, to jest spółka. I dlatego mówię, trzeba ją wprowadzić do sieci szkół. Od 1 września ta szkoła będzie funkcjonować. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem. Tak, szkoła 13. Jeżeli nie ma pytań, oczywiście są koszty po prostu. No, czyli...
Kiedyś były też przypadki, miały uprawę taką szkołę.
No to wymagało to zgody Rady. I tak chociażby pan Kopyciński chyba uzyskał taką zgodę. Natomiast tutaj przy przekształceniu z gimnazjów, a z automatu, i to niejednokrotnie na spotkaniach z panią kurator, bardzo mocno było też akcentowane, że to jest właśnie z automatu i tutaj jakby większej dyskusji nie ma, tak? Czyli wykorzystywanie z tego momentu właśnie przekształcenia poprzez likwidację gimnazjów. Tak jest.
Jeżeli nie mamy, to bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem tejże uchwały? Wszyscy. Dziękuję bardzo. I jeszcze pani dyrektor ma tutaj następny projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów i rodzajów dokumentów niezbędnych, tak, do przyjęcia internatu.
Też króciutko, nasza nowa ustawa Prawo oświatowe, artykuł 45, zobowiązuje organ ustawodawczy, czyli Radę Powiatu, do podjęcia takiej uchwały, w której jest obowiązek określenia, po pierwsze, przyznania punktów kryterium ustawowym, które w tej ustawie są zawarte, to jest ten załącznik numer 1, oraz określenia tu już dodatkowych kryteriów, przydzielenia im również wartości punktowych oraz wskazania dokumentów, które będą potrzebne przy okazaniu w trakcie rekrutacji. Ja tylko króciutko powiem, te kryteria ustawowe, jeżeli ktoś zauważył troszeczkę takie wykluczające się tam sprawy, proszę nie komentować, tak są w ustawie, tam dla tego kandydata pełnoletniego były takie wielkie kontrowersje, troszeczkę nielogiczne są te zapisy, ale to nieistotne. Natomiast mówię tutaj, w tej drugiej części, której już my tutaj proponujemy, one były konsultowane z dyrektorem zespołu szkół, w którym ten internet jest w Nowogardzie, zostały zaakceptowane i właśnie w tej chwili reprezentujemy. I jeszcze jedno, w trakcie rekrutacji, bo były pytania tak na poprzedniej komisji, te kryteria są łącznie traktowane. To nie jest tak, że to jest gdzieś dodatkowo, czyli suma punktów łącznie z tych ustawowych i z tych naszych tutaj jako organ prowadzący. Poproszę o pytania, jeżeli by były.
Były kiedyś.
Tak, przyznam się szczerze, że w tamtym roku przegapiliśmy to, bo tak, no troszeczkę prawo oświatowe jest od tamtego roku, powinno być w tamtym roku, jest w tym. Tak, to jest pierwszy raz, tak, no od 14 grudnia 2016 weszła troszeczkę później, jest ta ustawa nasza, prawo oświatowe, także przyznaję się, ale... Nie. W zasadzie powiem Państwu, że te kryteria były stosowane, bo jak przedstawione zostały dyrektorowi, to w zasadzie nie było problemów takiego.
Bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych. Panie Pawle. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy za. Dziękujemy pięknie. I teraz już pewnie pan starosta. Następne punkty. Może pan... O, jest pan dyrektor. Witamy pana dyrektora. Witamy. Dzień dobry. Tak. Czyli mamy teraz punkt 10, tak?
Wszystkie razem.
Wszystkie trzy po kolei. Aha. Witamy w takim razie pana dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych. Ma tutaj pan dyrektor kilka projektów, uchwał, to od razu może po kolei wszystkie omówi. Oddajemy głos.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak chciałbym w zasadzie wszystkie naraz omówić, bo tak naprawdę to jest jedna uchwała, tylko dotycząca trzech różnych zadań. Na Goleniu tak naprawdę chcę zrealizować zadania przepraszam, trzy porozumienia, trzy uchwały, tak, ale zadania są, no treść jest taka sama. Gmina Goleniu zgłosiła się do nas tak naprawdę, by móc zrealizować zadania przy drogach powiatowych, ale na własny koszt. Tak naprawdę tymi uchwałami to już zabezpieczamy się na przyszłość, tutaj zabezpieczamy interesy powiatu, tak abyśmy mogli też jakby nie utrzymywać tych urządzeń, bo nas no, będziemy mieli problemy finansowe. Dlatego mamy taką zasadę, że jeżeli gmina, jakakolwiek gmina będzie chciała budować, to po prostu będzie utrzymywała tę infrastrukturę, ponieważ dodatkowe chodniki no, też generują dodatkowe koszty, tak? W innych gminach to po prostu nie stać nas na budowę, a to już no, jest jakby nadmiar tej całej infrastruktury i w przyszłości naprawdę ta duża ilość ścieżek rowerowych i tak dalej no, może generować naprawdę poważnymi kosztami, jeżeli chodzi o utrzymanie, tak? Na które nas nie stać. W związku z powyższym te uchwały powodują po pierwsze, że gmina będzie mogła wykonać te inwestycje, a po drugie zarząd będzie mógł zawrzeć umowę, która jest załącznikiem do tych uchwał i która ta umowa określa sposób przyszłości utrzymywania tych wybudowanych urządzeń. I teraz tak, jedna uchwała dotyczy chodnika w miejscowości Czarna Łąka, druga uchwała dotyczy budowy chodnika przy szkole i zatoki autobusowej przy szkole w miejscowości Krębsko i trzecia uchwała dotyczy tu już trybu miejskiego i chodzi o ulicę Puszkina i Witosa. Także jakby były ewentualnie jakieś pytania, to bardzo proszę, dziękuję.
Mam trzy pytania. Oczywiście nawet uzasadnienie do wszystkich tych projektów jest takie same i tak zastanawiam się, jaki ruch turystyczny mamy w Goleniowej na ulicy Puszkina, ale zapytam tak, czy my tą szkolną oddajemy gminie?
Nie, absolutnie nie.
Tak.
Nie, absolutnie nie przyjmują zadania, przyjmują tylko utrzymanie chodnika, bo ulica szkolna jest bardzo długa, a chodnik będzie tak naprawdę, nie wiem, kilka kilometrowa, a chodnik jest budowany powiedzmy na 100 metrach, taki mniej więcej zakres.
Wygodnie byłoby, jeżeli przekazujemy utrzymanie, to właścicielem tej drogi była gmina. To może inaczej, bo z tego co przeczytałem w uzasadnieniu po drugiej,
to jeżeli chodzi o ulicę Puszkina i ulicę Witosa, to te ulice przekazujemy. I tym razem, żebyśmy je przekazali, to już mamy doświadczenia z ulicą Alei Jarusz, to gmina musi podjąć stosowne uchwały do końca września, prawda? Tego roku. Zakładam, że to jest dograne i tak będzie. Nie będziemy potem musieli podejmować naszych uchwał o wycofaniu. I teraz pytanie jest takie. Inwestorem jest gmina, 5 milionów na to przeznaczyła. Tak? 500. No. Pytanie, czy to jest za 500 do zrobienia, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że raczej ciężko coś zrobić za tyle, za ile się zakłada ostatnio. Mamy przykład Lubczyny, chociażby pierwszy z brzegu. I no, mam taką smutną konstatację, że tak naprawdę nie mamy, znaczy inaczej, jak to do, ta uchwała i tak znaczy nie gwarantuje tej inwestycji, krótko mówiąc, prawda?
Tak, ta uchwała tak naprawdę tylko i wyłącznie zabezpiecza nas, jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana, po to, żebyśmy jako powiat w przyszłości nie musieli utrzymywać za wszystkie pieniądze, które posiadamy, ścieżek rowerowych w Goleniowie, a na przykład w mostach nie będzie nas stać na kawałek nawierzchni, tak? Bo ja wolę wykonać tą nawierzchnię w mostach, jak utrzymywać ścieżki rowerowe w zimą.
Dobrze, nie jest nam wygodne przekazać te ulice i oni już nie musieli być tego rozumienia.
Panie radny, to już któryś rok, to nie jest tak, że my chcemy lub nie chcemy. No pytanie, co nie chcemy wziąć? Odpowiedź brzmi nie. Po wielu latach negocjacji z gminą, tutaj z Robertem Krupowiczem, doszło do tego, że skoro gmina wybuduje, przebuduje ulicę, no to ją weźmie, tak, bo ona nie będzie generowała jakiegoś kosztu. Natomiast jeżeli wyjdziemy tylko poza obszar miejski, chociażby do Marszewa, to gmina palcem pójdzie, nie chce ruszyć w kierunku przejmowania ulicy. Nigdy nie chce.
Zastanawia mnie ta ulica Szkolna, bo Szkolna to nie jest ulica, która spełnia kryteria drogi powiatowej w Krewsku, prawda? Czy spełnia?
Myślę, że nie spełnia. Natomiast panie radny, chodzi o to, że budujemy chodnik, jeżeli pan zna, pan jeździ rowerem tam. Więc budujemy drogi wojewódzkiej do wejścia do szkoły chodnik, czyli około 100 metrów, a ulica Szkolna to jest wiele kilometrów dalej, tak? Więc trudno by było pod pozorem, nawet proponować pod pozorem kawałka chodnika przejęcie całej drogi. Ale oczywiście ja mogę wystosować taką propozycję.
Czyli okej, jak nie zapytamy, to nawet
nie, bo te tematy drogowe, bo my się nimi zajmujemy dosyć często kawałek po kawałku. I ja mówię o tym dlatego, że nam brakuje jakiegoś takiego systemowego rozwiązania i gmina oczywiście coś chce robić, gdzie jest jakaś oddolna inicjatywa albo protesty, jak w przypadku ulicy Szkolnej, prawda? Bo ta ulica Szkolna to nie jest tak, że gmina chce ją robić, bo nagle zrobimy szkolną, tylko dlatego, że jest tam szkoła i poziom protestów mieszkańców Krewska jest duży. Natomiast warto byłoby się może zastanowić, już któryś raz o tym mówię, bo żeby zmierzyć się, spróbować zmierzyć z jakimś systemowym rozwiązaniem dotyczącym drogownictwa. Bo no, mamy tych ulic w mieście bardzo dużo i tak naprawdę może warto byłoby jakąś ścieżkę normalizacji wypracować. Ja nie mówię, że wszystkie naraz mamy oddać, ale żebyśmy mieli jakąś taką perspektywę, że w tym roku myślimy o tym, w następnym roku myślimy o tym, a tak naprawdę my skaczemy po całym powiecie z tego typu rzeczami.
Ja może powiem tak, właśnie sięgnąłem przeszłość, już 20 lat pracuję skacząc tak naprawdę. Nigdy nie było rozwiązań systemowych, nigdy nie było pieniędzy na drogi, to jest tylko problem, który jest odsuwany, przesuwany i tak dalej. Jedynie, przepraszam, może nie nigdy, w pierwszym roku, kiedy budowano basen, była subwencja drogowa i wtedy wszyscy chcieli mieć drogi i wtedy powiat przy udziale pana starostu ówczesnego Wrocławskiego Andrzeja stwierdził, że wszystkie drogi są powiatowe. Tak, panie radny, tak to było. Dzięki temu mamy taką piękną tablicę na basenie, zawsze jak ja na nią patrzę, to mniej więcej wiem, co zawdzięczam tą sytuację. Tam jest lista wypisana wszystkich, którzy podjęli takie decyzje. Później subwencja. Proszę, panie Pawle, proszę wiedzieć, że 20 lat temu subwencja na drogi powiatowe to było około 5 milionów złotych. Tyle dostawaliśmy. Zgodnie z przelicznikami przez 20 lat ta waloryzacja naprawdę następowała, bo co roku miała być zwiększona i była zwiększona z budżetu centralnego, to myślę, że na tą ilość dróg my powinniśmy mieć około 15 milionów, tak? I wtedy by nie było najmniejszego problemu z utrzymaniem, z przebudowaniem, z robotą. W tej chwili mamy temat tak naprawdę, że co oddamy, to zaoramy gminy, tak? Znaczy, gdyby gminy wzięły, to by ich temat udusił, tak? My w tym momencie, jeżeli systemowo z budżetu państwa coś się nie pojawi, to my sami nic nie wiemy, my tylko przesuwamy tą kodę. Dokładnie tak, skaczemy. Tu jest pożar, tam gasimy, tu się uda coś ubratać, to co zrobimy. Taka jest prawda. Dziękuję.
Przed każdym osobno?
Tak, tak.
Tak.
Do mikrofonu. Pani kolejność w przejściu
już poprawiła.
Podstawę prawną nie jest.
Nie.
Ale będzie problem, bo ja do publikacji wysyłam projekty. Mogę się nie zgadzać z tych swoich.
Ja bym bardziej chciał panie dyrektorze, czy te uzasadnienia, bo...
Czyli możemy głosować?
Bo ten chodnik dla szkolnej w Krewsku jest bardziej dla uczniów i mieszkańców Krewska niż dla podmiotów gospodarczych z obszaru gminy Golenia. Tak, w celu udoskonalenia ruchu turystycznego.
No nikt nie zabrania podmiotowi.
Ja rozumiem, wiem, że kopiuj. Ja rozumiem, wiem, że kopiuj wklej to jest magiczne, ale to można było minimalnie chociaż to zmodyfikować pod kątem każdej uchwały.
Dobrze. Głosujemy, tak? To bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa ulicy Puszkina i ulicy Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Goleniowie? Właśnie. Kolejna uchwała w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa parkingu oraz ciągu pieszego przy ulicy Szkolnej w miejscowości Krymsko, droga powiatowa numer 4121Z.
No to
już nie. Czyli proszę bardzo, kto jest za? I trzecia, czytamy. Uchwała w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Czarna Łąka. Tryb zaprojektuj i wybuduj. Proszę bardzo, kto jest za przyjęcie. Dziękuję wszystkim jednogłośnie.
13.
A tylko jeszcze może, jeżeli można pana dyrektora spytać, jak prace wiosenne trwają na terenie powiatu. Koszenie, a łatanie, naprawianie. Czy coś się dzieje tam w okolicach tamtych najgorszych?
Do mikrofonu.
W tej chwili właśnie poprosiłem, bo muszę przygotować do końca tygodnia jakiś taki raport finansowy, jak na jakim etapie stoimy, więc myślę, że zaawansowanie remontu uczestnikowych to jest około 60-70%. Jedynie mam tak naprawdę problem z tą drogą u pani, tak powiem szczerze, ten wice na Stadzin. Tak, zabrakło mi masy na drodze, bo się skończyła. Jest to droga tak naprawdę jakaś taka najkrótsza droga prowadząca, nie, która jest zastępowana w ogóle drogami dwoma wokoło i tak naprawdę nie wiem, czy nas w ogóle, czy nie będzie, trzeba będzie tak naprawdę podjąć decyzji i przestać się łapać, po prostu się poddać. Nie mam pojęcia. Krzesiu, ja już tam ograniczenie to nasze wyprowadziłem, wiesz, już znaki są, a pomimo wszystko po prostu no to w oczach nikt nie. I nagle się okazuje, że przykładowo, jak cały obwód maszerski będę wyremontuję, wszystkie pozostałe drogi. Powiedzmy, myślę, że za około 250 tysięcy wyremontuję cząstkowo, to może się okazać, że na tą jedną drogę będę musiał położyć 100-120 tysięcy. Rozumiesz, to jest po prostu nierealne. A z kolei jakbym miał położyć dywanik, czyli kompleksowo, no to 200 metrów zrobię. A droga ma 5 km, czyli i tak będą krzyczeć, i tak będą krzyczeć ludzi na nas. To po prostu nie wiem, daję słowo, że nie wiem. Tak, tak.
Znikająca droga.
Znikająca droga.
Bardzo przepraszam,
bo to jest
naprawy gwarancyjnej drogi do Lubczyny powiatowej, zniszczonej przez wykonawcę w wyniku inwestycji gminy Goleniów.
Dosyć dziwne pytanie, bo rozumiem, że coś można naprawiać na gwarancję, jak się coś na coś udzieliło gwarancji. To jest po pierwsze.
Co więcej, bo inwestor, który zbudował ścieżkę, zniszczył
krawędzi jezdni do Lubczyny.
Pytanie,
kiedy naszą drogę. Tak, dosyć odważne stwierdzenie, że ktoś nam coś zniszczył. Tak bardzo mocno wskazane, ale okej, przyjmuję. Powiem tak, na chwilę obecną przed długim weekendem odbył się przegląd w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę tej drogi i wszystkie te uwagi łącznie z krawędziami zniszczonymi zostały z naszej strony wypunktowane do naprawy, tak? Czyli zniszczona krawędź, tam pobocza, znaki, słupki, różne takie rzeczy. Natomiast no powiem tak, do tej pory nie mamy jakiejkolwiek odpowiedzi, znaczy na minął tydzień, więc to powiedzmy nie jest jeszcze ten, natomiast jakieś tam zagrożenie, natomiast no, nie wiemy, tak? Sprawa się toczy.
Nie chcę powiedzieć zniszczona, bo ona sama nie jest w jakimś dobrym stanie, ale no, to mówię o tym kontekście wątku malowania i
jesteśmy zgodni co do tego, że takie prace przy budowie, gdzie stawia się maszyny budowlane na jednych elementach infrastruktury, zawsze będą generowały jakiś negatywny wpływ. I osobiście tam w paru miejscach jak najbardziej prowadziłem rozmowy z inspektorem nadzoru. Tak. Natomiast ja bym nie generalizował, bo bym nie generalizował. Bo tam też się odbywa różny ruch, tak, do parku technologicznego i tak dalej. Nie?
Zapewne są zamontowane, że to wywołuje efekt taki, że samochody ciężarowe łapią piach, ten piach jest...
Zachęcam do weryfikacji samodzielnej.
Ja myślę, że weryfikacje nieraz tam było. Natomiast proszę pamiętać, że na ogół mamy do czynienia z taką sytuacją, bo to rzucić oskarżenie jest bardzo prosto i myślę, że widzę, że w tych czasach to w ogóle to jest bardzo popularne. Chyba stoi koparka na połowie jezdni, kopie sobie. Omijają tą koparkę samochody ciężarowe, łamiąc krawędź. I teraz zapytam się, kto jest winny? No kto jest winny? Ten, co koparkę ustawił, czy ten, co złamał krawędź przejeżdżając?
Jezdni po prawej stronie. Inwestycja po prawej stronie jest, nie po lewej. więc samochód ciężarowy jako parker w miejscu jest zniszczony. Zniszczone zostały prawo prawdziwie jest, nie jadą do uczynienia.
Nie będę dyskutował, bo i lewe i prawe są zniszczone, to po pierwsze.
Lewe są zniszczone, ale one nie wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów czy innych użytkowników tej ścieżki rowerowej. Osobiście byłem świadkiem zdarzenia, że samochód ciężarowy wpadł w taką wyrwę i wjechał prawie na ścieżkę, udało się ominąć i cały ten piach i tak dalej. Po prostu jest to wyjątkowo niebezpieczne.
Znaczy ja powiem tak, jak najbardziej się zgadzam, że tutaj w tym kierunku trzeba działać, że tak powiem, pewnymi sposobami te działania się dzieją. Natomiast mówię, ja nie poważę się, żeby stwierdzić, że ktoś tam coś definitywnie zniszczył, bo mam doświadczenie życiowe i wiem, że to nie jest takie proste rzucanie takiego oskarżeń. To nie jest moja inwestycja, nie wiem.
Budowa była tak, to porozumienie w pasie drogowym naszym. Ja naprawdę znam sobie tej drogi przed inwestycją
i znam go po inwestycji i nie chcę nikogo oskarżać, ale stawiam tezę, że droga w wyniku tej inwestycji została trochę poszarpana.
Jak najbardziej się zgadzam z panem radnym w tej materii.
Czy jeszcze pan dyrektor chciałby nam coś powiedzieć? Jeżeli nie, to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy i przechodzimy do kolejnego punktu 13. I to chyba nam pan skarbnik przygotował projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Oddaję głos.
Już wspominałem o tej uchwale. W naszym obrocie prawnym istnieją dwie uchwały. Jedna dotycząca ogółu podmiotów, druga dotycząca pieczy zastępczej. W związku z tym istnieje potrzeba uregulowania tego w jednym akcie. Dodatkowo są te elementy, które w naszych uchwałach nie były doprecyzowane. To znaczy możliwość rezygnacji z dochodzenia z kwot, które są niższe niż koszty uzyskania. W tym wypadku przeprowadziłem jakby rozeznanie, jak to się odbywa w innych jednostkach samorządowych. Tutaj ta kwota 100 zł jest wpisana jako ta, którą kierownik jednostki będzie mógł podjąć decyzję o tym, że nie dochodzimy tych należności z urzędu. Określiłem przynajmniej w projekcie te osoby, które będą mogły podejmować decyzje. Do tej pory tylko zarząd był upoważniony do tego, żeby podejmować decyzje o umorzeniu. Przenieśliśmy również część takich możliwości do kierowników jednostek organizacyjnych i tutaj ustaliłem progi tej odpowiedzialności i możliwości podejmowania decyzji. Jeden element, który został wprowadzony, to również podjęcie decyzji o umorzeniu kwoty powyżej 50 tysięcy złotych będzie opiniowane przez Komisję Budżetową jako merytoryczną. Uznałem, że ta kwota 50 tysięcy jest na tyle znaczącym są pozycją w naszym budżecie, że wymaga to konsultacji z radnymi. Jeżeli byłyby konkretne pytania do rozwiązań, które przyjąłem, to chętnie odpowiem. Myślę, że takie ujednolicenie przepisów pomoże, bo często miałem pytania, dlaczego akurat korzystam z tej uchwały, a nie z innej, bo jest też inna dotycząca choć pieczy zastępczej, która funkcjonuje, ale w samym nazewnictwie czy po przywoływaniu przepisów cały czas posługujemy się tymi samymi wytycznymi, to znaczy ustawą o finansach publicznych i o pieczy zastępczej, więc stworzenie jednego dokumentu uznałem za bardziej celowy. Dodatkowo załączyłem załączniki, które dotyczą pomocy de minimis, czyli wniosek o pomoc publiczną, jeżeli takowo podmiot prawny by się do nas zwracał o ulgę w spłacie, musi taki wniosek złożyć wraz z załącznikami i oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w ostatnich 3 latach lub o braku takiej pomocy. No i oczywiście załącznik numer 3, który stanowi wzór sprawozdania dotyczącego ulg przyznanych w roku budżetowym, bo taki obowiązek do 31 stycznia mamy do złożenia dla Państwa.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do Pana Skarbnika?
We wszystkich przypadkach mówimy o kwotach brutto.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Oczywiście brutto.
Dobrze, to jeżeli nie mamy pytań, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tejże uchwały, rączki. Wszyscy. Dziękuję bardzo. I punkt 14. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Bardzo proszę, oddaję głos panu skarbnikowi.
W uchwale budżetowej na 2018 rok wpisaliśmy przychody w wysokości 4 milionów z emisji obligacji. To jest uchwała techniczna dotycząca, w jaki sposób ta emisja się odbędzie. To jest dokument niezbędny do tego, żeby móc rozmawiać z bankami, bo one muszą wiedzieć, jak mają objąć, w jaki sposób i z jakich środków je wykupimy i z czego planujemy spłatę. W związku z tym po uchwaleniu tej uchwały wystąpimy jeszcze raz do RIO o opinię dotyczącą możliwości spłaty zobowiązania zaciąganego w ten sposób. Oczywiście te pieniądze są już przypisane do wydatków, nie konkretnie do konkretnej inwestycji, tylko na deficyt, który powstaje w związku z tym, że zaplanowaliśmy ich więcej niż dochodów, które uzyskujemy. Jak były pytania?
Czy ktoś ma pytanie do pana skarbnika? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2019 rok.
Przedłożyłem dokument, który praktycznie przedkładam od dłuższego czasu. Tutaj, jeżeli chodzi o zakres naszych zadań, to one się nie zmieniają, jak również nie zmieniają się nasze możliwości i przepisy, które nas wiążą. Niemniej jednak przy tej uchwale, podobnie jak wczoraj, muszę zwrócić uwagę, że będzie to najbliższe 3 lata będą dość trudne z uwagi na uchwałę, którą Państwo przegłosowaliście dotyczącą sieci szkół. Zwracam uwagę, że od września do października przez najbliższe 3 lata będziemy finansować z własnych środków każdą klasę, która będzie w tym liceum powstawała. Tak? Subwencja jest naliczona na rok następny na podstawie danych z 30 września danego roku, a w związku z tym na kolejne, następne lata, na pierwszy rok nie będziemy dostawać subwencji, tak, na naboru. Nie dość tego, to ta dotacja, która będzie szła do tych szkół, jest powiększona oprócz kwoty uzyskiwanej subwencji o wysokość współczynnika, który wynika z tego, że my do tej działalności dopłacamy do liceów, czyli w naszym przypadku to jest około 60% do kwoty wynikającej z subwencji. Tyle mniej więcej dokładamy z własnych środków i tyle będziemy dokładać do środków, które dostaniemy na uczniów subwencji. Także praktycznie rzecz biorąc, wydatki na oświatę drastycznie w przyszłym roku wzrosną, a tym samym ograniczą możliwość finansowania innych zadań przypisanych powiatowi. Niestety i z tym trzeba się liczyć.
Dobra, ale czy my mogliśmy nie przegłosować?
Przepraszam, panie Kazimierzu, ja nie powiedziałem, że wy popełniliście błąd. Ja mówię, że ustawodawca wpisując taki zapis naraził nas na to, że my będziemy mieli problem, bo nie mamy zapewnionych źródeł finansowania. A jak dobrze znam przepisy, które nas obowiązują, to na każde dodatkowe zadanie, które przyjmiemy, powinniśmy dostać źródło finansowania. No niestety tutaj nie wskazano, skąd te 60% mamy wziąć. Mamy po prostu dopłacić. Jeżeli stać nas na dokładanie do własnych, to musi być nas również stać do dopłacania tam, gdzie karta nauczyciela nie obowiązuje.
Jeśli nie ma pytań, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki. Nie, przepraszam, projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Nie, znowu. Coś już chyba się zamyślałam. Jednak kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2019 rok. To jest za. Dziękuję bardzo.
Kto się wstrzymał?
Ktoś się wstrzymał? Nie.
Pan Boże.
Czyli jeden wstrzymujący. Mhm. Dziękuję bardzo. I teraz mamy punkt. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2018-2031.
Muszę Państwa przeprosić, bo gdzieś przy drukowaniu okazało się, że załączniki mają inną numerację niż wymienione w uchwale. Na sesji już będą prawidłowe numery. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że załącznik numer 1 i 2 do tej uchwały, a załączniki numer 2 i 3 do uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy. Stąd ta rozbieżność, ale jeszcze to zweryfikujemy. Jeżeli chodzi o zmianę, to tutaj jest tylko zmiana dotycząca wielkości globalnego limitu wydatków na kontrakt samorządowy, rozbudowę i remont ZSP w Nowogardzie. Rozstrzygnięcie przetargowe pokazało, że brakuje 250 tysięcy do tego, żeby rozpocząć te działania i zarząd zdecydował, że zwiększa limit globalny i wydatki te będą realizowane w roku 2019 i tam jest to zwiększenie, tak? Żeby można było podpisać umowę z wykonawcą, konieczna jest zmiana limitu wydatków na całość przedsięwzięcia. Czyli dołożyć 250 tysięcy. No i wnioskuję o przegłosowanie. Nie. To nie to. Załącznik numer 4.
Chciałem tylko spytać, bo patrzę, że to jest wykaz tych przedsięwzięć inwestycyjnych, tak rozumiem. I nie ma tutaj tych słynnych kulic. Miało to niby trafić na sesję i mieliśmy, bo my w takim razie w WP nie mamy kulic. To jest to rosto, tak patrzę na pana. W WPI mamy? Bo nie, tak mówię z pamięci. Ja wiem, tylko ja się pytam. No nie pamiętam. To znaczy mi chodzi nie o dokumentację, tylko o realizację. Mamy prawdopodobnie na dokumentację w WPI, ale wracam do tego sporu, wie pan. No.
Panie Kazimierzu, po pierwsze to nie znamy kwoty, bo dokumentacja jest w toku, dokumentacja jest w budżecie tegorocznym. Tak, jeżeli o to chodzi, a w WPI jest tylko i wyłącznie kwota szacunkowa i ona o niczym nie mówi. Nie dość tego, to o ile dobrze pamiętam, zadanie uległo rozszerzeniu o rowerową część. Także, znaczy ciąg pieszo-rowerowy, tak?
Dobra.
Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej, tak? Na lata. Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, myślałam, że tam... Ja nie mogę jednak okularów, bo ja jestem tu, muszę pod nosem, nie widzę, z daleka później nie widzę, jak założę. Dobrze, dziękuję. I teraz kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej do spraw opracowania zmian w statucie powiatu goleniowskiego. Pani sekretarz, oddaję głos.
Zgodnie z informacją, którą Państwo uzyskaliście od pana przewodniczącego, szefowie klubów byli proszeni o zaproponowanie osób do składu tej komisji. Takie propozycje wpłynęły, stąd taki, a nie inny skład zaproponowany w uchwale. A uchwałę należy podjąć w związku z koniecznością wprowadzenia zmian przed następną kadencją, wynikających z kolei ze zmiany przepisów prawa. Więc nie mamy wyjścia, musimy podjąć pracę nad statutem.
Tak, kluby delegowały kandydatów, więc bardzo proszę. Tak. Jedna osoba została bardzo ładnie.
Tak, została uwzględniona przez pana przewodniczącego na własną prośbę.
Bardzo ładnie z jej strony. Ze strony radnej.
Ja mówiłam przewodniczącego.
To co? To chciałby pan zgłosić
się do tego. Byłem w jednej komisji.
Dobrze. To jeżeli pan Paweł nie ma nic przeciwko, to w takim razie proszę bardzo, kto jest za przegłosowaniem składu komisji.
Ale to nie z naszej winy.
Pan Czesław jest za przegłosowaniem, jest członkiem. Dziękuję bardzo. I mamy teraz co? To
osobno.
Zaopiniowanie wniosku zarządu.
Budżetowe? Wszyscy są budżetowe.
Tak.
Dobrze, tak.
W związku z brakami wynikającymi z konieczności wycięcia części subwencji oświatowej oraz zmianami legislacyjnymi prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie części rezerwy na działalność społeczną i inwestycyjną po to, żeby szkołom uzupełnić brakujące środki na, w związku z podwyżkami, które rozporządzeniem weszło 1 kwietnia, tak, dla nauczycieli, jak również części podwyżek dla szkół, które zgłosiły największe potrzeby na podwyżki dla administracji i obsługi, które również od 1 stycznia weszły. Dodatkowo jest pozycja związana z zabezpieczeniem środków na ewentualny zwrot części dotacji, części subwencji, przepraszam, oświatowej w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej przez UKS za rok 2014, kiedy to wykryto pewne nieprawidłowości związane z przyjmowaniem dzieci do szkół specjalnych, to znaczy nieprawidłowości związane z niewłaściwym lub brakiem, a właściwie wygaśnięciem orzeczeń o kształceniu specjalnym na właściwym poziomie. To jeszcze się toczy postępowanie, ale prawdopodobne jest, że z bieżącej subwencji oświatowej ta kwota zostanie nam potrącona wraz z odsetkami od 2014 roku, dlatego zabezpieczamy ją już w tej chwili przesunięciem. Żeby zarząd mógł dokonać przesunięć, potrzebna jest opinia Komisji do Spraw Budżetu. Prosiłbym o przegłosowanie tej opinii. Skutki finansowe? Nie, 1,019 mln, ale dobrze. Bo mamy różne skutki. Mamy różne skutki, bo są różne podwyżki. Związane z... Ten załącznik pokazuje różne pozycje i tam trzeba się dokładnie przyjrzeć. Jeszcze zapomniałem o jednej pozycji, 136 tysięcy na energię elektryczną w szkole specjalnej, która nie zabezpieczyła środków w wystarczającej wysokości.
Ja się chciałem tylko spytać, no bo tak mamy właściwie maj i już przeznaczamy część tej rezerwy celowej na tak zwane wydatki, których nie przewidzieliśmy w budżecie. Rozumiem.
Nie,
no, nie zabezpieczyliśmy. No, czyli, tak. Więc dobrze zrozumiałem. Z tej kwoty 500 tysięcy 250 idzie na zabezpieczenie tej subwencji oświatowej. Czyli zadania z pomocy społecznej i ewentualnie pozostałe, tak? 250 tysięcy. No bo tu mamy 500 tysięcy, 250 rozumiem idzie na tą zwrot tej subwencji, bo 800 tysięcy mamy na zadania inwestycyjne.
Inaczej. Z rezerwy inwestycyjne zabieramy 800 tysięcy i 500 tysięcy brakujące do 1 300 000, które mają zabezpieczyć nam te potrzeby, które są w tym załączniku, zabieramy z rezerwy na działalność społeczną.
Czyli rezerwy na zadania inwestycyjne zabieramy 800 tysięcy złotych.
Dwóch milionów początkowo, a już obecnie stopniałej.
Czyli właściwie nie mamy żadnej rezerwy na zadania inwestycyjne.
Nie, zostało około 70 tysięcy.
Patrząc na inwestycje, to jest
17 tysięcy?
Tak. To żebyśmy to ewentualnie też wiedzieli, prawda?
Za jakie pieniądze znowu, ale... 500 tysięcy?
Zostało.
Zostało do rozpisania.
I jeszcze nie wiadomo, ile z tego zabierzemy.
No więc to, na to chciałem tylko zwrócić uwagę.
Chciałem zapytać, nie wiem, ale chciałem zapytać jeszcze... Mogę? A także zabezpieczenia kwoty 250 tysięcy złotych na zwrot wraz z odsetkami nadmiernie pobranej z tej kwoty. Okej, okay, tylko pytanie jest takie, panie skarbniku, 700 jest na teraz, zostanie, tak? Symulacyjnie, bo pan mówi, że nie wiadomo jeszcze ile, z czego będzie trzeba na te zadania tutaj wskazane zabrać, czyli może zdarzyć się sytuacja taka, że w ogóle nie będziemy mieli rezerwy inwestycyjnej.
Szczerze mówiąc, to na początku, jak omawiałem budżet, mówiłem o tym, że różnica między zapotrzebowaniem a tym, co mogliśmy na podstawie dochodów złożyć, to 15 milionów, z czego 8 to tylko oświata. Żeby było jasno, 8 milionów różnicy między tym, co dostaliśmy w subwencji na szkoły, a tym, co one zapotrzebowały. Generalnie rzecz biorąc, plany szkół, plany wydatkowe szkół budujemy o to, co dostajemy na nich z subwencji, tak? Czyli te dochody bieżące powinny się z tego finansować. W związku z tym, że potrzebne do współczynników było nam takie, a nie inne ułożenie budżetu, te 2 miliony rezerwy inwestycyjnej, to jest nic innego jak zabezpieczenie tych środków na ewentualne przesunięcia. To żeby nie czarować nikogo, że my mieliśmy jakieś super środki, które trafiły. No ja nie mogę oszukać i nie mogę powiedzieć, bo za dużo tutaj jest specjalistów, którzy wiedzą, o czym mówię. Więc nie będę ściemniał. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście te zdarzenia dotyczące podwyżek, no to wiadomo, że jest rok wyborczy i przyspieszono jest planowanych na 2019, tak? Bo tak pierwotnie te podwyżki dla nauczycieli były planowane, że one zwiększą subwencję w 2019. W tej chwili już oświadczono, że nie będzie zwiększenia subwencji oświatowej w związku z podwyżkami, bo one były planowane wcześniej. W związku z tym ja arytmetycznie nie mogę dojść, w jaki sposób one zostały uwzględnione, jeżeli nam zabrano 400 ponad tysięcy w lutym, a teraz mówi się nam, że macie to w subwencji. No, nie wychodzi w żaden sposób. Także to jest efekt tego, że złożyło się kilka elementów. Nie możemy planować pewnych dochodów, których nie mamy. W ciągu roku one się czasami pojawiają. Dotyczy to szczególnie odszkodowań czy innych form, które gdzieś tam wpływają. No i jest jedna rzecz, która prawdopodobnie podwyższy nam dostępne środki na inwestycje, bo w tamtym roku mówiłem przy sprawozdaniu, będę mówił w czerwcu, że nie dostaliśmy zwrotu z PROW-u za tą drogę, którą robiliśmy, którą zrobiliśmy, ale w związku z procesem kontrolnym no, przechodzi to na ten rok, więc prawdopodobnie na dniach te pieniądze wpłyną na sesji czerwcowej, będziemy je wprowadzać do budżetu. To jest ten element, gdzie trzeba będzie się zdecydować, na co je wydać. No niecałe, 1 912 000 około. Znaczy, ale tu tak już może poza protokołem powiem, że dużo więcej będzie potrzeba na to, żeby spłacić długi szpitala. Także musimy już być przygotowani na to, że z budżetu wyjdą znaczne środki do tego, żeby długi pokryć. Tak w jakikolwiek sposób będzie ustalone, to do tego musimy być przygotowani. To nie oszukujmy się. Na tej komisji nie chciałbym mówić, że mamy zaskomiaki, które to pokryją. Ja zawsze na koniec jestem umieszczany zawsze, tak, w harmonogramie na koniec, żeby... Także to są te elementy, no i mówię, cały czas zostajemy w tej sytuacji, że owszem, zwiększamy na podwyżki, na skutki podwyżek, ale subwencja nie zabezpiecza pełnych kosztów funkcjonowania jednostek, także do szkół jeszcze prawdopodobnie około 3 milionów trzeba będzie też dołożyć. Ja już zakończyłem. Realia.
Na inwestycje właściwie nie będzie podsumowane na
czyli rozumiem, że to mamy też przegłosować. Tak, to bardzo proszę członków komisji. Głosujemy, tak? Musimy zagłosować. Głosujemy nad wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na 2018 rok. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Pytania, bo rozumiem, że już ten punkt 19, sprawozdanie z działalności zarządu, to już zostaje na sesję. Czy to ja mam co zrobić? Podpisać tylko. Czyli rozumiem, że kończymy na ci wspólne posiedzenie. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w czwartek. Bo my jesteśmy, my bardzo... Gdzie to włączyć? Bo my jesteśmy bardzo... No, a my o 13:00.